Otóż siedzę tam i miałem szczęście, ponieważ siedziałem obok komentatora telewizji włoskiej, który to komentował, bo to był komentarz. I no oczywiście komentować pokaz mody, proszę Państwa, no to ja po 3 minutach nie miałbym o czym mówić. Natomiast ten komentował lepiej jak mecz piłki nożnej dla niego to było, bo język włoski jest tak pojemny, że pozwala to wszystko wyrazić. I w pewnym momencie nawet on za nie mówił, a co się stało? No bo oczywiście te panie przeszły, ta pasarela minęła i na środek wyszła matka Teresa. I dziennikarz za nie mówił. I podsumował całe, tak, i mówił, no proszę Państwa, no co tu powiedzieć? Do tej pory ładny, widzieliśmy ładne dziewczyny, ale teraz wyszła piękna kobieta. I skończył i już nic nie powiedział. Znakomite. Ja to często dziewczątkom mówię na tych konferencjach dla młodzieży, jak czasami się trafi. Coś tam mówi. Nie, powołań ja nie uprawiam. Ale czasami coś trzeba powiedzieć. I to jest, proszę Państwa, tenże komentator, który tak wydawało się, że on potrafi wszystko skomentować w pewnym momencie na widok na tej scenie, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w tym takim hałacie zupełnie z tą modą, która tam biegała po tej scenie, po tym wybiegu, czy jak się to tam zwie, nie miało nic wspólnego i w pewnym momencie no co, takie zjawisko. I rzeczywiście wyglądała dużo lepiej niż te, które przebiegły. No ale to jest, aluzja, jakkolwiek łączy się troszkę z naszym tematem. Otóż doszliśmy, proszę Państwa, w naszej takiej panoramie historycznej do wieku XVI, do tego, co łączy się w sposób szczególny, zarówno od strony tej, jak mówiłem Państwu, co nas interesuje, pozytywnego spojrzenia na Jasną Górę, na Matkę Bożą w tej perspektywie jasnogórskiej, królewskiej. Wspomniałem w imię tej fundamentalnej, powiedzmy, uczciwości, także to, że są w teologii, bierzemy także te argumenty, które nie wychodzą tylko z piękna, czy wychodzą z tego pozytywnego spojrzenia, no ale jak ktoś coś atakuje i coś mu się nie podoba, no to też jest dobry argument, poświadczający z innej strony, że pewne zagadnienia były szeroko uważane, rozpatrywane, uważane za ważne i wpływowe. No bo jeśli tam rozmaici innowiercy, dysydenci, jak to wtedy nazywano, zauważali, że na Jasnej Górze przypisuje się Matce Bożej obrazowi jasnogórskiemu pewne cechy charakterystyczne, otacza czcią, która nosi rysy królewskie, no to jest to poważny argument, że to rzeczywiście było wpływowe, no bo można powiedzieć bardzo prosto, że nie zwalcza się tego, co nie ma większego znaczenia. Ta literatura jest już częściowo omówiona w polskich tych studiach. Gdyby ktoś chciał sięgnąć i poznać, to mamy studia Claro Montana, studia jasnogórskie i w tomie trzecim nieżyjący już Mirosław Korolko omówił całą tą literaturę antyjasnogórską z wieku XVI, czy tę najbardziej wpływową. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, nasze zagadnienie, dochodzimy do takiego punktu bardzo, bardzo szczególnego. Ja tutaj nie chcę przesądzać pewnych rzeczy, ale niewątpliwie należy je odnotować. Otóż jest niewątpliwym paradoksem, jak wspomniałem, do końca tego wieku XVI mamy bardzo mocno zaznaczone Matka Boża jako patronka. I to nie tylko w tej perspektywie jasnogórskiej, ale ogólnego kultu. Mamy utrwalenie się niewątpliwie faktu tego tytułu królowa w odniesieniu do Maryi, poszerzanego oczywiście w takim kontekście kulturowym. Natomiast sama kwestia tytułu królowa Polski ma, proszę Państwa, bardzo taki moment zaskakujący. Mianowicie jest, łączy się ona z postacią włoskiego jezuity Giulio Mancinellego. Giulio Mancinelli. Mancinelli. Lata jego życia to jest 1537-1618. Urodzony we włoskiej Maceracie, zmarł w Neapolu. Zmarł, data też poniekąd symboliczna, 14 sierpnia. Otóż był to bardzo jeden z tego pierwszego pokolenia jezuitów, żyjący w klasztorze we Włoszech, ale jak to wtedy było modnie i to był pewien standard taki, wybitny misjonarz, głównie w krajach, dzisiaj byśmy powiedzieli, Europy Wschodniej. Pracował w Bośni, w Dalmacji, założył misję jezuicką w Konstantynopolu. W ramach tej swojej wędrówki po tej Europie południowo-wschodniej przybył także do Polski, taką drogą właśnie ciekawą, po raz pierwszy w 1586 roku. Przez Kamieniec Podolski, był we Lwowie, to jest wszystko zdokumentowane. Dotarł nawet do Krakowa, jakkolwiek w Krakowie to był tylko jego epizod. Podobno, jakkolwiek nie znalazłem na to żadnego poważnego argumentu, nie mógł się dogadać zwłaszcza z Piotrem Skargą. I z tego powodu, gdy zdarzyła się pierwsza okazja, żeby wrócić do Włoch, to już uczynił. Przypuszczam, na ile znam Włochów, że to było trochę z innych powodów, bo oni generalnie źle się czują, a taka pogoda jak teraz to jest w ich języku, że przesunął się biegun północny w tę stronę, tak oni to nazywają, to zjawisko, jak już jest poniżej zera. Żałuję, że nie jestem teraz w Rzymie, bo tam podobno mają śniegi minus 4 stopnie nawet. To już przecież chyba wszystkie futra wykupili na pewno, a jak nie wykupili, to powyciągali z szaf. Bo w Rzymie każda dama musi mieć futro, nawet jeśli go nie używa, ale to tak jak u nas, mamy inne rzeczy. W każdym razie tenże Giulio Mancinelli w tym 586 roku po raz pierwszy spotkał się z Polską. Znamy to w oparciu o dokumentację, jaką zgromadzono do procesu beatyfikacyjnego, więc to są raczej poważne materiały, to nie jest legenda. Był niewątpliwie pod wpływem Stanisława Kostki, ponieważ, proszę Państwa, warto pamiętać, że Stanisław Kostka to jest taka postać, jak wczoraj żeśmy wspominali, mamy polskich świętych wielu, ale z polskich świętych to tych znanych szeroko w świecie, no to jest, jak wspominaliśmy wczoraj, święty Jacek i drugim co do znaczenia i szerokości oddziaływania to jest święty Stanisław Kostka. Ze względu na jego znajomość z tych powiedzmy okresu staropolskiego, to będzie drugi co do z polskich świętych, co do takiego szerokiej znajomości, jak to bardzo wymownie podkreśla, potwierdza choćby jego proces beatyfikacyjny i rozszerzający się kult. A więc to jest moim zdaniem ważne, żeby zauważyć ten 585-86 na tym przełomie. Dokładne daty niestety nie są podane, kiedy tenże Giulio Mancinelli był w Polsce. Potem wyjechał i rzecz dzieje się ciekawa, ciekawa, 14 sierpnia 1608 roku. 1608 roku tenże Giulio Mancinelli przeżywa wizję, zjawia mu się Matka Boża. Tradycja chce, że Giulio Mancinelli miał zwyczaj taki, ksiądz ojciec Celestyn bardzo krytykuje ten zwyczaj, ale z tego, co się rodzi potem ten kult Matki Bożej wyrażany w nowych tytułach, Giulio Mancinelli miał ambicję, żeby każdego dnia czcić Matkę Bożą przy pomocy innego tytułu. Mariologia tytułów tak zwana. Jakkolwiek tutaj to nie była mariologia, ale ten osobisty kult, że jednego dnia tak zwracał się do Matki Bożej, drugiego tak, trzeciego tak. No i w pewnym momencie biografowie chcą powiedzieć, że no już mu brakło tych tytułów. No i zjawia się Matka Boża i mówi: Giulio, nazywaj mnie królową Polski. Rzecz dzieje się, jak wspomniałem, 14 sierpnia 1608 roku. I od tego czasu, zresztą proces beatyfikacyjny to potwierdza, że Giulio modli się właśnie tym tytułem, ponieważ to działo się 14 sierpnia, a więc dzień przed uroczystością wniebowzięcia Matki Bożej, w związku z tym on modli się i znane jest w jego tym życiorysie duchowym, iż używa tytułu Królowo Polski w niebo wzięta, módl się za nami. To był ten jego taki troszkę uprzywilejowany sposób mówienia. Następnie, ponieważ... Proszę.
Bo ja mam taką wyszłówkę wydaną przed wojną na temat tej wydany z
jego tytułu Niepokalana Królowa Polski. Powoli, dojdziemy do tego. Niepokalana Królowa Polski, zaraz, o tym też powiem. Zresztą zaznaczając, żeby uważać na tę broszurkę. Proszę Państwa, nie wszystko, co napisano i co jest na drukiem, jest prawdą. To trzeba bardzo, bardzo uważać. Otóż Giulio Mancinelli po tej przeżytej wizji, mając już, jak wiemy, 1608, proszę sobie dodać, czyli mamy 63 plus 8, 71 lat, na piechotę wybiera się z Neapolu, bo ta wizja miała miejsce w Neapolu, do Polski i przybywa do Krakowa. Teraz inną drogą, którą my najczęściej podróżujemy przez Wenecję, Wiedeń, przybywa do Polski. I znowu, jak chce jego tradycja, chce ta tradycja z nim związana, 8 maja 1610 roku przybywa do Krakowa. To znaczy wcześniej przybywa, natomiast 8 maja 610 roku w uroczystość świętego Stanisława odprawiałem mszę świętą w katedrze wawelskiej. No ma kolejną wizję, w której Matka Boża staje przed nim i przedstawia się po raz kolejny jako: ja jestem królowa Polski. Niewątpliwie, proszę Państwa, trzeba zauważyć rzecz taką, że ta sprawa, ta wizja i ten pobyt Mancinellego w Krakowie ma swoje bogate reperkusje. Oczywiście trzeba zauważyć, że wtedy mamy w Polsce znakomite pokolenie jezuitów. To będzie oczywiście ksiądz Piotr Skarga, już w schyłkowej fazie swojego życia, no bo umiera 1612, a więc to jest 2 lata przed śmiercią, jakkolwiek był do końca człowiekiem bardzo dynamicznym. W tym czasie żyje w Krakowie, działa w Krakowie znakomity jezuicki pisarz autor dzieł ascetycznych i bardzo wpływowy człowiek, jezuita Mikołaj Łęczycki. Zresztą to jest postać, która ciągle zasługuje na uwagę. Jest to okres działalności jeszcze Jakuba Wójka i tej pierwszej, jak mówię, pierwszej tej znakomitej grupy jezuitów krakowskich przy kościele świętej Barbary. Wszystko na to wskazuje i świadectwa, które posiadamy, proszę Państwa, mówią, że ten tytuł Królowa Polski, który Mancinelli przywozi z Neapolu do Krakowa, spotkał się z bardzo przyjaznym przyjęciem w Krakowie w tym pierwszym okresie. Dlatego, że tytuł ten Królowa Polski pojawia się w ówczesnych modlitewnikach. I jeśli Państwo słuchają Radia Maryja, do dnia dzisiejszego wieczorem zawsze jest odmawiana modlitwa do Matki Bożej za ojczyznę, którą przypisuje się księdzu Piotrowi Skardze. Jakkolwiek nie ma wprost na to dowodu, że to on jest jej autorem. Osobiście mi się wydaje, że to jest takie, ta modlitwa to jest takie zbiorowe dzieło tych jezuitów z początku XVII wieku, którzy byli trochę pod wpływem właśnie tych wizji Giulio Mancinellego i oni to zostawili, dlatego że ona ma taki charakter, jak się czyta tą modlitwę, taki powiedzmy trochę taki eklektyczny, jak dzisiejsze dokumenty Kościoła, nie? Że papież pisze encyklikę, potem wysyła ją do konsultacji i każdy ma ambicję, żeby tam zdanie dopisać. I tak się upycha to. Oczywiście potem papież zrobi znak krzyża nad tymi, ale te propozycje rozmaite są. I tak jak czytam tą modlitwę, to widzę jej takie różne, że tam każdy coś tam dopisał. Ona nie jest taka w stylu skargi wprost. To nie jest jego język, który jest bardzo charakterystyczny. No ale w każdym razie jest pewne, proszę Państwa, że ta kwestia, że została ta kwestia jakoś mocno postawiona. Jak wspomniałem, proszę Państwa, gdy patrzymy na tytuł Królowa Polski, trzeba patrzeć, ponieważ to jest wyraz pewnego doświadczenia, trzeba popatrzeć bardzo, bardzo szeroko na zagadnienie. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to się pojawia, to nie jest rzecz nowa. To jest pewna rzecz stara, no jakkolwiek nie wszyscy wiedzą, ale warto zwrócić uwagę, kto zna Kraków, a warto się przejechać, jak będzie na rynku, zerknąć na Kościół Mariacki. Proszę Państwa, na Kościele Mariackim mamy koronę na jednej z wież. To jest korona założona w 1628 roku i nie ulega wątpliwości, w archiwum Kościoła Mariackiego to zdołałem sprawdzić i są odpowiednie noty. Jest to korona, która ma upamiętniać i która jest znakiem publicznego uznania Maryja Królowa Polski. To jest pierwszy znak taki materialny tego, że Matka Boża zostaje uznana za królową Polski. I ta korona na tej wieży, chyba na wieży lewej, na tej wyższej założona, to nie jest ani znak, że Kraków jest miastem stołecznym, że to jest stolica Polski, tylko to jest właśnie na pamiątkę tego pobytu Mancinellego w Krakowie i tego pierwszego etapu przyjmowania się w Polsce tytułu Królowa Polski. Byłoby ciekawe dojść, może się gdzieś uda znaleźć tekst kazania, który został wtedy wygłoszony przy tej uroczystości, bo niestety do tej nie posiadamy na razie, poza zapiskami, z jakiej okazji taż korona na Kościele Mariackim została założona. Spośród innych ciekawych rzeczy, takich, proszę Państwa, kulturowych, które w wtedy się dzieją. Znowu muszę powiedzieć, że jeszcze nie udało mi się w pełni tego zagadnienia rozszyfrować. I to jest na razie takie wstępna rzecz, ale szczęśliwie jesteśmy w tym takim miejscu, gdzie tu mamy Matka Boża Ostrobramska. Tenże obraz Matki Bożej Ostrobramskiej dzisiaj wiadomo, że powstał albo w samym Krakowie, albo pod wpływem Krakowa, dlatego że taki sam obraz jest w kościele Bożego Ciała w Krakowie. Troszkę inny, troszkę zmodyfikowany, ale stanowiący ważną inspirację i ważne podejście do zagadnienia. Dlatego, że wtedy przypuszczalnie w kręgach jezuitów zrodziła się bardzo ciekawa inicjatywa. Otóż teraz nawiązuję do tego, co mówiłem, Królowa Korony Polskiej, gdzie to określenie korona oznaczało pewne określone terytorium. I wszystko wskazuje na to, i ten obraz dzisiaj Matki Bożej Ostrobramskiej, ale krakowski, wskazuje na bardzo ciekawą rzecz. Otóż wpadł ktoś, nie wiemy kto, na bardzo ciekawą ideę, żeby tę koronę polską otoczyć całą sanktuariami maryjnymi. Granice korony, żeby były wyznaczone właśnie sanktuariami maryjnymi. Co więcej, żeby we wszystkich tych sanktuariach była taka sama Matka Boża w takim samym wizerunku. I otóż pomysł był taki, że w sanktuariach na terenie wschodnim będzie ten obraz i Matka Boża będzie patrzeć na prawo. Gest spojrzenia tego opiekuńczego na Polskę z prawej strony, tak jak mamy kierunki na mapie. Natomiast zachodnie tereny będą Matką Bożą, która patrzy w lewo. Matka Boża otoczona opiekuńczo spojrzeniem, korona polska otoczona spojrzeniem opiekuńczym Matki Bożej z lewej i z prawej strony. Historia dokładnie tutaj, proszę Państwa, zaznaczam, nie jest całkiem znana. Zwłaszcza tereny wschodnie nie są mi dobrze znane, ale chcę Państwu pokazać, że rzeczywiście coś takiego się stało i w wieku XVII, my tu przedstawimy na drugą część naszego wykładu jakiś taki pokaz kolorowy, na razie tylko taki, żeby zasmakować w pewnych rzeczach, jak Państwo będą oglądać jakieś albumy albo gdzieś będą wędrować, to bardzo proszę, aby taki obraz znaleźli, to mnie informować, gdzie on jest. Szerzej znane jest Polska Zachodnia i prototypem, proszę Państwa, Polski Zachodniej, paralelnym, żeby nie być gołosłownym, jest Matka Boża Rokitniańska. Nazywana Królową Polski już pod koniec wieku XVII. Też Królowa Polski. A teraz cierpliwie słuchająca. Co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to jest to, że ucho, proszę Państwa, tak nawiasem mówiąc, bo tak niektórzy wyobrażają sobie, że jak Matka Boża ma trochę to większe ucho, czy to ucho tak wydobyte, że to jest słuchanie. To jest nieprawda. To ucho Matki Bożej to jest nic innego, tylko symbol duchowego macierzyństwa. Czym łatwo się przekonać, czytając kazania średniowieczne i późniejsze, gdzie to ucho Matki Bożej to jest symbol macierzyństwa. Macierzyństwa duchowego. Jako duchowe łono, ucho. Tak wygląda, nie tylko słuchanie tego, co się do niej mówi. O tyle jest charakterystyczne, że tu pod spodem jest założony specjalny medalion, na którym jest orzeł. I ta Matka Boża właśnie tutaj jest z tym orłem, jako królowa Polski na piersiach, złożonym. Nawiasem mówiąc, nawet pruskie czasy przetrwał ten orzeł w Rokitnie i Matce Bożej go nie zdjęto. Proszę? Zaraz dojdziemy, powoli, nie niepokoić się. Proszę Państwa, argument, że jest to prawda, mamy jeszcze inne, ja tutaj puszczę w wersji takiej simplex podwodnej, kopię tego obrazu rokitniańskiego, czy zbliżonego, które wszystkie mają ten sam układ, łącznie z tym, że wszystkie są z orłami, łącznie z tym, że mamy Matkę Bożą, tą z Lichenia, która wpisuje się także w tenże nurt tych przedstawień. Jak mówię, znamy w większości przypadków, bo no niestety tereny wschodnie były długo niedostępne i są okrutnie zdewastowane. Nie wiadomo, jak to tam na wschodzie dokładnie było, ale cała tradycja zachodnia tutaj jest, proszę Państwa, mamy Bledzew, mamy Kalsko koło Rokitna, mamy Wieluń koło Piotrkowa Trybunalskiego, Paradyż, Koszuty Małe, Obrzycko, Łęgowo, Luszyn, Poznań także, Grodzisk Wielkopolski, ale są sanktuaria maryjne, które były w tym cyklu tych sanktuariów właśnie protekcyjnych dla korony polskiej. Z zachodu proszę bardzo sobie zerknąć, jak to mogło wyglądać. Oczywiście w tym samym czasie, bo tutaj mówię, jesteśmy w wieku XVII, mamy także pewne inne przedstawienia, bo są nie tylko obrazy, ale ten sam motyw jest znany w tamtym czasie, wiek XVII, to jest bardzo mocna produkcja typu rycin, miedzioryty, drzeworyty, zwłaszcza miedzioryty. I tutaj chcę Państwu pokazać jeden z takich słynniejszych, niestety zachowany jest tylko jeden egzemplarz takiego miedziorytu z drugiej połowy wieku XVII. Miedzioryt Aleksandra Tarasowicza. O tyle jest charakterystyczny, że wtedy w sztuce następowały pewne przemiany, co odzwierciedliło się także w kulcie Matki Bożej. Więc tutaj mamy takie bardzo ciekawe przedstawienie Królowej Polski, mianowicie Matka Boża siedząca u góry. To już jest ten element takiej trochę transcendencji z koroną tutaj piękną u stóp. I tutaj mamy mapa korony polskiej. A więc ta protekcja bardzo, bardzo wyraźna, bo potem ten motyw, proszę Państwa, będzie bardzo często w wieku XVII się pojawiał. Matka Boża u góry, czuwająca nad narodem, czuwająca nad jakimś terytorium, czuwająca nad jakimś krajem. I to nie tylko w Polsce, bo to jest motyw znany w całej Europie, który tak się pojawia, więc proszę zerknąć. To jest miedzioryt, jakby ktoś coś takiego miał, to nie oddać. Będziemy pertraktować. Więc można sobie zerknąć. O tyle jest ten miedzioryt ważny, proszę Państwa, że podobnie jakkolwiek w trochę innym znaczeniu, ale motyw jest ten sam. To będzie motyw, który jest widoczny na obrazie Matki Bożej, łaskawej tej z Lwowa, przed którym król Jan Kazimierz składał swoje śluby. A więc to jest podobnie ujęte. Matka Boża u góry, a pod spodem właśnie terytorium, kraj, nad którym sprawuje opiekę. I tutaj patrzy tak jak na tym obrazie ostrobramskim na prawo. O tyle jest to, proszę Państwa, ciekawe, że jak Państwo będą gdzieś tam po wschodzie podróżować albo poznawać te sanktuaria, które dzisiaj mamy na terenie obecnej Polski, ale które pochodzą ze wschodu, jest bardzo często charakterystyczne to, że nawet jeśli mamy przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem, więc zazwyczaj jest Dzieciątko po lewej stronie. Natomiast obrazy wschodnie mają to, że gdyby było połączenie tego patrzenia na prawą stronę, Dzieciątko jest na prawej ręce. Właśnie te obrazy już pochodzące z wieku drugiej połowy XVI wieku, czy z XVII wieku mają tą pozycję odwróconą. Myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że taka konotacja tego przedstawienia może być, bo czasami się zastanawiają rozmaici badacze, dlaczego raz jest Dzieciątko po lewej stronie, po prawej stronie, jakie tego jest znaczenie. Może to być związane też, jeśli chodzi o obrazy pochodzenia kresowego, jak my to nazywamy, one właśnie mogą być połączone, nawiązywać do tego motywu Matki Bożej patrzącej na prawo. Proszę bardzo. Tam jest ciekawe to, bo tam jest ten obraz w obrazie, nie? Bo tam jest ten znaleziony obrazek w ziemi właśnie. No, trzeba by to zbadać, czy ten symbol właśnie Matki Bożej związanej z ziemią nie jest jakąś tam jakiegoś połączenia, czy nie ma tutaj z tym związane. Tu jeszcze ten obraz lwowski, który potem mamy też w Lubaczowie. Tam jest w Krakowie, jest trochę tych obrazów Matki Bożej Łaskawej z Lwowa w różnych takich konfiguracjach. One dotarły do Polski. A więc tutaj jest ten wątek, który, proszę Państwa, warto zauważyć, że mamy z jednej strony teologię, czy pewne doświadczenia duchowe, które potem znajdują swoje reperkusje takie kulturowe w sztuce, w układzie sanktuariów, w tym, co papież Jan Paweł II nazwał geografią świętości, czy geografią kultu maryjnego, do czego dzisiaj się dość nawiązuje, gdzie często mamy tutaj premedytację, takie założenie ideowe, które temuż zagadnieniu ma służyć, proszę Państwa. Więc idea, trzeba powiedzieć, że była bardzo ciekawa, a są już, pojawiają się takie wstępne opracowania. Ja na następny raz przyniosę taki wstępny, bo ktoś też już znalazł sposób na to, żeby zainteresować się właśnie tymi sanktuariami z tej zachodniej części, dlatego że one są łatwiejsze do zidentyfikowania, no bo wiadomo, że mamy je dzisiaj na terenie Polski, ewentualnie można pewne rzeczy odtworzyć. No, ta kresowa sprawa do zbadania jest dość trudna, ale jak ktoś ma wakacje, pieniądze, samochód, jak to niech na wschód się.
Czy u Kicia w jego domach ma domy kresowe, tam nie możemy coś
mówić? No, trzeba to dokładnie przebadać, bo trzeba zbadać, które sanktuaria najpierw powstały w tamtym czasie, czyli koło połowy i drugiej połowy wieku XVII, bo to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zbadać, bo często to były albo sanktuaria już istniejące, którym nadawano nowe znaczenie, albo po prostu niektóre były budowane specjalnie w tym celu właśnie, żeby tę Polskę w ramach tego nurtu Polska przed murzem chrześcijaństwa, to przedmurze, żeby umaryjnić, dlatego że w tym wieku, w drugiej połowie wieku XVII, już po ślubach Jana Kazimierza, będzie występować taka maryjna interpretacja tego pojęcia już wcześniejszego, Polska przed murzem chrześcijaństwa. Jest to ante murale Marianum, czy te fortalicje maryjne. To będzie cały taki nurt. Zaznaczam, że on jest do końca niezbadany, ale można by to spróbować zrobić jako pewien taki ważny wątek w kształtowaniu się i utrwalaniu się tego tytułu Królowa Polski. Jeśli mówimy Królowa Polski, chcemy znaleźć argumenty, proszę Państwa, które przemawiają za tym, że rzeczywiście to te wizje Juliusza Mancinellego wywierały swój wpływ i że to pod ich wpływem kształtuje się w XVII wieku nie tylko kult Maryi, nie tylko tytuł Królowa Polski, ale także cały kult maryjny. Najpierw proszę zwrócić uwagę i pierwszym takim świadectwem bardzo znaczącym jest dziełko kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Albrechta Stanisława Radziwiłła. Proszę Państwa, promocja świeckich, to jest wiek XX. Albrecht Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to był znakomity teolog. Aż dziw bierze, żebyśmy mieli dzisiaj jakiegoś ministra, co napisze coś z teologii. A my mamy takich z kucharzem, można rozmawiać po angielsku, z kelnerem w Warszawie, no w dwóch, trzech językach się dogada. Tak. A jak występuje minister, no to trzeba trzech tłumaczy koło niego. Kraj paradoksów, proszę Państwa. A już żeby który mądrzejszy był, no to ze świecą szukać. Jak widzę niektóre posunięcia naszych rządzących, to jak nie szanuje sołtysa w mojej rodzinnej wsi, to on jest mądrzejszy. Więc zadałem ostatnio takie pytanie na egzaminie z eklezjologii. Więc mówię tak studentowi klerykowi, bo ich z eklezjologii to trzepie. Są przeczołgiwani rasowo. I pytam się go tak. Oto widzisz, przed plebanią stoi biskup, wyszli sobie na papierosa. Biskup, prezbiter i diakon. I kurzą papierosy. I pytam, czy to jest manifestacja kościoła lokalnego? A student odpowiada, nie, bo tam powinien być jeszcze świecki między nimi jeden, przynajmniej. No dobra. No mówię, najlepiej, czyli jakby tam był biskup na papierosie, proboszcz na papierosie, diakon na papierosie, jak na papierosa dołączy sołtys, no to mamy kościół lokalny. Tak, a ja mu mówię, do zobaczenia za 2 tygodnie. Na papierosie nie ma manifestacji kościoła, to żeby było jasne. Nawet jak jest biskup, ale mówi, że odpowiada, że jeszcze gdyby był tam przynajmniej jeden świecki, to już będzie kościół. Sami wyświęceni kościoła nie tworzą nic. Coś mu świtało, ale nie do końca. Ale wróćmy koniec polityki, wróćmy do Albrechta Stanisława Radziwiłła. Tenże kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego jest autorem między innymi książeczki zatytułowanej, czy książki może powiedzieć, nie deprecjonujmy go, zatytułowanej Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysłowieniu Najświętszej Panny Bogarodzicy Maryjej. Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławieniu Najświętszej Panny Boga Rodzicy Maryi. Rzecz wydana w Wilnie w roku 1635. Wilnia. W tejże książeczce, czy w tymże dziele, mówmy tak na miarę, Albrecht Radziwiłł dokonuje znakomitego, proszę Państwa, wykładu mariologii. Aż dziw bierze, że tam jakiś taki kanclerz, nazwijmy to premier litewski z tamtego czasu, miał tak na tyle dowcipu, żeby powiedzieć tamtejszym językiem, że takie dzieło stworzył. Nawiasem mówiąc, to do tych, którzy dzisiaj mówią, że trzeba tworzyć w mariologii drogę piękna, tak, odkrywać piękno Matki Bożej, no to właśnie warto zauważyć, że to dzieło jako hasło programowe ma, czy takie hasło, które porządkuje cały kult maryjny, to jest nic innego, tylko zdanie z księgi Pieśni nad Pieśniami: Pulchra est et decora filia Jerusalem. Piękna i ozdobna jest córa jerozolimska. Straszna jak obóz w szyku. Piękno i straszliwość połączone. I pierwszy rozdział swojej książki poświęca ni mniej, ni więcej, tylko właśnie pięknu Maryi. Ale pomijając tam cały wykład, bo nie mamy czasu na to, żeby całą tą księgę przeanalizować, można powiedzieć tak, że ujmuje cały kult maryjny bardzo ciekawie. Otóż zestawia go i ukazuje jako kult, który ma kształtować życie społeczne. Życie społeczne pod kultem maryjnym. Dlatego, że Albrecht wielokrotnie mówiąc o Maryi, od razu przekłada ten wykład na życie chrześcijańskie, zarówno indywidualnego chrześcijanina, jak i na życie społeczne. Bo był dobrze świadomy tego, co nazywamy grzechami narodowymi. Można by snuć dalsze takie wnioski, że kardynał Wyszyński, jak mówił o walce z bandami narodowymi w ślubach jasnogórskich, to nie robi nic innego, tylko cytuje Albrechta Radziwiłła. I zresztą da się to pokazać. Dlatego, że proszę Państwa, przeczytam tutaj fragment. Jakie wady narodowe Albrecht Radziwiłł widzi? 1635, można sobie tylko zestawić, proszę Państwa, że niewiele żeśmy postąpili. Otóż pisze tak: i ty, nasza Polsko, dawnoś zarobiła na gniew i pomstę Boga. Dobrałaś miarkę nieprawości, sama ta szeroka w łasce Bożej i miłosierdzia zatrzymywana zapalczywość pańska. Zabrałeś, ale Pan cię broni ze względu na to, że mamy na szczęście wstawiennictwo Maryi. Ale mówi, że nie zawsze tak będzie. Trzeba się wziąć do roboty. Masz wiele występków i pospolitych z cudzymi narodami grzechów, ale osobliwie jest pięć, które nigdy indziej nie znajdziecie. Proszę zauważyć. Pierwszy, dwukropek. Pycha, różna od innych. Większa od innych pycha u nas, mówi Albrecht Radziwiłł. Do dnia dzisiejszego to jest prawda. Zawsze mamy, żebyśmy lepsi. Pycha. Różna od innych. Wszyscy się równo kładziemy. U wszystkich to jest. Nie ma lepszych. Tak, ja dobry jako największy Pan nie przyznawa różności w zasługach, w preminencjach, w dostojeństwach, nadęte o sobie rozumienie, równość kładzie, gdzie wielka różność. W preminencjach, w dostojeństwach to my pierwsi. No więc pycha, pycha narodowa. Wynoszenie się nad innych bez żadnego powodu. Ciekawe. Proszę na to zwrócić uwagę, bo do tego będzie nawiązywał trochę król Jan Kazimierz w swoich ślubach. Zaraz to zobaczymy. Druga wada narodowa, którą demaskuje Albrecht Radziwiłł, do której potem nawiąże wprost król Jan Kazimierz w swoich ślubach. Mianowicie mówi tak. Wtóry grzech to jest uciążenie poddanych, nad którymi jako nad niewolnikami, bez sądu, bez przyczyny, wolno postawić się i karać i wszystko uczynić, co swa wola rozkaże. Mamy tutaj uciążenie poddanych, do którego będzie, jak mówię, Jan Kazimierz nawiązywał i potem to będzie stale demaskowane. No, trzecia wada. Proszę Państwa, znowu na dzisiejszy czas. Po drogach nie płacić. Nie płacić podatków za jazdę po drogach. Szkody narobić, wydrzeć, pobić, wszystko uchodzi za wolnością. Wada narodowa, nie płacenie podatków. 1635 rok. No wtedy główne podatki to były za drogi. Które dają dzisiaj. Mafia paliwowa. To jest w dzisiejszym języku to samo. Samochodów przybyło w ciągu ostatnich 15 lat, bo to chyba takie dane mam, o 40% w Polsce. Natomiast zużycie paliwa spadło o 35%. Niech mi to ktoś wytłumaczy. Kochani Polacy, jak wy to robicie? Przecież w każdej wsi wiadomo, że jest takie miejsce, gdzie można paliwo taniej kupić. W niejednej stodole jest. No ale to fajnie. Proszę Państwa, można by powiedzieć, że to jest genetyczne, bo w 1930 roku już żeśmy mieli to opanowane. Tak, zaradność. Czwarte. I tu proszę zobaczyć, znowu, jawne krzywoprzysięstwo u sędziów. Jawne krzywoprzysięstwo u sędziów. Którzy, że się nie starają o sądzenie, przysięgają, a oni ledwie nie szkaleją, biegając, częstując, a czasem dając, żeby byli elektami, bo wtedy urząd sędziego był wybieralny. Już mamy łapówki w Polsce. Nie szkaleją, biegają, częstując, a czasem dając, żeby byli elektami i szlachty, którzy pod ratuszem siedzą. O, to jest druga ważna. Szlachta pod ratuszem siedząc, najmu na przysięgę oczekiwają, głaszcząc nazwiskiem wdzięcznym, że chcą pomóc sprawiedliwości, o której ani wiedzą, ani się pytają, tylko wiele dadzą za przysięgę. Siedzą i czekają pod ratuszem, żeby przysięgać za pieniądze. Proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? I piąty grzech, mężobójstwo, który demaskuje. Nie według Ewangelii, mówi już nawet, że zębem za ząb, tylko o wiele. Za byle co, czyli pasji, ścinają, mówią nam w kalecie, iż wieczną hańbę stoi w statucie. My, miarkując w gniew Boga, miasto, głowy, mieszek karzemy. Mieszek ważniejszy jak głowa sąsiada. Można głowę spokojnie uciąć. Będę na tym zarobić. Proszę Państwa, to taki obrazek obyczajowy, ale proszę zauważyć logikę, którą stosuje tutaj Albrecht Radziwiłł, bo to jest tylko obrazek taki.
Dziewiaństwo, no właśnie.
Ja mam pijaństwo. Pijaństwo to nie jest wada. Przy takich grzechach, proszę pani, pijaństwo to jest, jak to dzisiaj mówi, młodzież mówi, pryszcz. Pikuć. O, tak. Pijaństwo przy tym to jest nic. Tutaj mamy grzechy poniewierające drugiego. No niewątpliwie ten w tym mieszku, no to chodziło po to, żeby ten mieszek napełnić i potem iść na karczmy.
To nie istniało pijaństwo właściwie wtedy. Proszę. To nie istniało pijaństwo, dlatego że w zasadzie niczego innego poza alkoholem nie pito.
Nie pito. Herbata nieznana, kawa jeszcze była nieznana. Woda była szkodliwa, niezdrowa. Nie znano metody gotowania wody jeszcze wtedy jako uzdatniania do picia, więc wtedy było piwo.
Nie istniała trzeźwość, więc nie było do czego się odnieść. To po prostu było normalne.
To było normalne, no, że miało skutki uboczne, no to jak jest opowiedziane z tamtego czasu o jednej mniszce benedyktyńskiej w Orszy, że widząc kres życia swego, wezwała kapłana, jak przystało na mniszkę. Wyspowiadała się, mniszki za ścianą śpiewały, przyjęła z nabożeństwem komunię świętą, a potem poprosiła o garniec piwa. I to tym piwem to wszystko przepiwszy, z uśmiechem na ustach odeszła do swego ogrodu. I w dodatku w Kronice Zakonnej, w której jest to opisane, jest to podane jako przykład godny naśladowania. Otóż, proszę Państwa, kanclerz Radziwiłł, mając na uwadze te rozmaite problemy, bo on demaskuje zarówno te grzechy społeczne, jak i grzechy indywidualne, mówi tak, że w związku z tym gniew Boży jest bliski. Dlatego z jednej strony należy ufać we wstawiennictwo Matki Bożej i jako przykład tego wstawiennictwa Matki Bożej, że ono rzeczywiście funkcjonuje, powołuje się kardynał Radziwiłł na kanclerz Radziwiłł, przepraszam, na wizję, jaką miał mieć w roku 1607 włoski reformat. Znowu jesteśmy we Włoszech. Błogosławiony Bartolomeo Solutius, albo z włoskiego Bartolomeo da.
Kiedy miał tą wizję?
Solutio w roku 1607. Otóż w czasie mszy świętej kanclerz Radziwiłł powołuje się na osobiste z nim spotkanie. Opisuje w tej swojej książce na stronie 39. Opisuje, że spotkał w Rzymie właśnie tego reformata, brata Bartolomeo Solutiusza, który w czasie mszy świętej miał mieć wizję ni stąd, ni zowąd, w czasie memento, zawołał: o Polsko, jako ty masz wiele obrońców. Dlatego, że potem pytany przez świadków tego wydarzenia, pytają się go, co też się stało. Brat Bartolomeo miał powiedzieć, że widział niebo. Pan Bóg przygotował już karę na Polskę i miał ją zniszczyć. No ale wtedy rozmaici święci polscy, na czele z Matką Bożą, stanęli przed tronem Bożym, wstawiając się, żeby Polski nie niszczył. Jest to rzecz o tyle ważna, że dzieje się to równolegle z tym wydarzeniem, jakim był za króla Zygmunta III rokosz szlachty i jej pobicie potem pod Guzowem. okradanie Zygmunta III Wazy stało wtedy na granicy. To nie jest, to już było moment krytyczny w historii Polski. Także te dwa wydarzenia, one ze sobą jakoś tam korespondują. No i właśnie ten brat Bartolomeo opowiedział Radziwiłłowi, że właśnie zobaczył przed tronem Bożym świętych wstawiających się na czele z Matką Bożą, żeby Polski nie wydał na upadek. Rzecz jest ważna, dlatego że tutaj potem Radziwiłł pisze, że że sam osobiście mógł spotkać tego Bartolomeo, czy Bernardyna, jak on tutaj wykłada jego imię. Jest to rzecz znana, dlatego że w książce o tymże błogosławionym Bernardynie, Bartolomeo, te wszystkie informacje są potwierdzone. W ramach procesu beatyfikacyjnego jego zostały potwierdzone. Więc w procesie beatyfikacyjnym to wszystko jest.
Reformat, przepraszam.
W jego tym procesie beatyfikacyjnym jest to wszystko opisane bardzo wcześnie.
Czy Mancinelli też był beatyfikowany?
Dobrze?
Giulio Mancinelli był beatyfikowany?
Nie, jest sługa Boży. Nie skończono procesu. Natomiast ten brat Bartolomeo jest błogosławiony. Tutaj tylko taka, proszę Państwa, rzecz trochę można powiedzieć dyskusyjna u Radziwiłła się znajduje, dlatego że on pisze, że ten wiarygodność tego brata Bartolomeo wynika z tego, że to był niesłychany prostaczek i że jakobaś Polska istnieje, to nie mógł mieć pojęcia. Ja sprawdziłem proces beatyfikacyjny tego brata Bartolomeo i takim prostaczkiem to znowu nie był, jak nam Radziwiłł przypisuje, bo jest autorem kilku znakomitych książek, które po raz ostatni były wydane jeszcze w latach 60. XX wieku. Także to taki tutaj jest, bo tutaj pisze, że to był niesłychany prostaczek ten brat Bartolomeo.
No
właśnie, więc ta pycha, o której mówi, to jemu się udzieliła. Tak, więc brat Bartolomeo jest autorem kilku dobrych książek z dziedziny mistyki i ascetyki i między innymi propagował zarówno kult Matki Bożej, jak i ten kult znany dzisiaj upadł w środowisku franciszkańskim, ale kult dla Najświętszej Krwi Chrystusa. To, co kiedyś była, proszę Państwa, ta kontrowersja teologiczna bardzo rozbudowana, którą potem papieże ucięli, co się stało z krwią Chrystusa, która wypłynęła na krzyżu. No, ona gdzieś musi być. Proszę?
Częstochowie sanktuarium powstało.
W Częstochowie jest. Jak to warto spotkać się z ludźmi, to można od razu sobie wyjaśnić wątpliwości.
Dają im całowanie.
No coś w tym jest. W każdym razie był to kult szczególnie rozwijany w środowisku franciszkańskim i właśnie ten brat Bartolomeo da Soluzzo, on był jednym z takich wielkich i poważnych apostołów. Chociaż on tam w kwestie takie rzeczywiście wyszukane teologicznie się nie zagłębiał. A więc mamy tutaj odwołanie się do wstawiennictwa jako znaczenie tego wstawiennictwa, takie egzystencjalne. Kanclerz Radziwiłł, Albrecht, powołuje się na doświadczenie tego Bartolomeo. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że dla niego nie jest kwestia tylko wstawiennictwa tutaj Matki Bożej i świętych jako kwestia kluczowa do tego, by obyczaj został przemieniony, czy by z tego rodziła się jakaś ta korona polska na właściwym poziomie. Ale drugą rzecz, którą propaguje, to jest odnowienie życia społecznego w odniesieniu właśnie do Matki Bożej. Tak jak mamy tutaj z jednej strony zaprezentowane te wady. Pycha, o której wspomniałem, uciemiężenie poddanych, niepłacenie podatków i krzywoprzysięstwa i mężobójstwa. Albrecht Radziwiłł przedstawia Matkę Bożą właśnie jako tę, która reprezentuje cnoty przeciwne tymże naszym wadom narodowym. A więc omawia szczegółowo pokorę, miłość bliźniego, prawość, czyli wszystkie te cnoty widzi je w Matce Bożej jako cnoty przeciwstawne wadom narodowym. I dla wzmocnienia tego argumentu, dlaczego z tymi wadami trzeba walczyć i dlaczego też cnoty należy rozwijać, mówi, no skoro czcimy Matkę Bożą jako Królową Polski, to w takim razie domaga się to, byśmy to życie w koronie i w Wielkim Księstwie kształtowali na wzór Matki Bożej. Można by snuć taką rzecz, to trzeba by trochę mocniej się może jeszcze zastanowić nad tym, ale mnie się wydaje po lekturze tego dyskursu nabożnego, iż kanclerz Radziwiłł tutaj chce zaproponować ten tytuł jako pewną, można by powiedzieć, zasadę konstytucyjną. To nie jest tylko kwestia pewnej pobożności, ale ten tytuł Królowa Polski, oczywiście on nawiązuje do tych objawień Juliusza Mancinellego, widzi w sensie takim konstytucyjnym i mówi, że właśnie spojrzenie na Matkę Bożą jako królową domaga się, by to jej królowanie przełożyło się na sposób życia takiego narodowego, państwowego, czyli myślę, że można powiedzieć jako pewną taką zasadę konstytucyjną robi z tego tytułu Królowa Polski. Więc mamy protekcję, mamy opiekę, mamy wstawiennictwo, z tym, że to jest tylko jeden element. Drugi element, no to jest właśnie kształt życia odpowiadający temuż tytułowi Królowa Polski, gdzie właśnie te wady narodowe i te wszystkie rozmaite braki rozwijane, czy przemieniane w świetle w świetle tegoż tytułu Matki Bożej Królowa Polski. Wydaje mi się, patrząc na cały ten element kultu maryjnego w tamtym czasie, że jest to rzecz wyjątkowej wagi. Tutaj pozwolę sobie na taką małą apologię, oczywiście w świetle tego, co Radziwiłł pisze i co potem wejdzie do dyskursu społecznego w Polsce i co będzie propagowane w rozmaitych kazaniach. Mamy tutaj troskę o nowy kształt, proszę Państwa, życia społecznego. To jest fundamentalna sprawa, która na początku zostaje postawiona w tym tytule Królowa Korony Polskiej, czy Królowa Polski, czy Królowa Sarmatów, jak będzie to potem w kazaniach z tego okresu, gdzieś tam 1630-40, a więc jeszcze przed potopem szwedzkim i przed ślubami Jana Kazimierza funkcjonowało. A więc mamy tutaj troskę taką bardzo poważną, bo właśnie ten kształt życia w odniesieniu do tego życia narodowego, państwowego w odniesieniu do kultu Matki Bożej. To jest argument, proszę Państwa, bardzo ważny. Warto to zauważyć, dlatego że bardzo często łączy się i jednostronnie mówi się, czy upraszcza się całą sprawę, mówiąc, że kult w tamtym czasie to był tylko ten kult taki wstawiennictwa. Matki Bożej szuka się jako tej, która sprawia cuda, że pielgrzymuje się do sanktuariów, które tylko mają zapewnić człowiekowi taki czy inny dobrobyt i widzi się, i tam nawet Mickiewicz będzie sobie z tego kpił, że Polak za najważniejszą rzecz uważa odmówienie koronki do Matki Bożej czy różańca. Natomiast tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że jest postawiony ten wymiar formacyjny kultu maryjnego. I to nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale w tym wymiarze takim narodowym, społecznym. Źródło odnowy, która rodzi się z kultu maryjnego i z tytułu Królowa Korony Polskiej. Ale nie jest to tytuł, można by powiedzieć, taki, który buduje pychę narodową, jak tu i ówdzie się daje słyszeć, tylko to miał być tytuł i Albrecht Radziwiłł go propaguje w tym znaczeniu, żeby z pychą narodową walczyć. Zupełne mamy przeciwstawienie wobec tego, co się mówią, że Polacy uważają się za lepszych, bo mają królową. Matka Boża jest królową, więc to jest tytuł, który ma wynosić i stawiać ponad innym. Tutaj widzimy od razu, że to jest tytuł, który ma służyć budowaniu pokory narodowej, a nie pychy narodowej. I że tak rzeczywiście to było rozumiane, proszę Państwa, znowu można znaleźć na to odpowiednie argumenty, zwłaszcza w kaznodziejstwie tamtego czasu. Bardzo szerokie zastosowanie i odzwierciedlenie tego problemu możemy znaleźć u takiego znakomitego kanonika, znakomitego historyka, kaznodziei.
Przedstawić pani Waleria Szrenkowa z Bratysławy. Miała tu kłopoty z dojechaniem, ale dojechała. Także bardzo serdecznie. Jest wolne miejsce. Tam tutaj jest. To bardzo proszę, to już.
Bardzo proszę się rozgościć tutaj. Klimat tutaj jest taki przyjmujący. Nie przejmujący, ale przyjmujący. Tak, więc mamy, proszę Państwa, Szymona Starowolskiego, jak wspomniałem, znakomitego kanonika najpierw w Tarnowie, a potem w Krakowie. On może jest postać, niestety gubi się w pamięci naszej, ale to jest ten, proszę Państwa, warto go pamiętać z tegoż powodu, że to jest ten człowiek, który przyjmował w katedrze wawelskiej króla Karola Gustawa i to jest ten, który powiedział królowi Karolowi Gustawowi, gdy ten już myślał, że na Wawelu osiądzie: Deus mirabilis, fortuna variabilis. I tym sposobem sprowadził Karola Gustawa na ziemię, że Bóg jest przedziwny, a fortuna zmienna. I dzisiaj jest w Krakowie, a może się okazać, że niedługo będzie gdzie indziej. O tyle był Szymon Starowolski sprawny, że zdołał znaleźć pieniądze na okup w Krakowie, bo Szwedom trzeba było okup wypłacić. Kapituła krakowska musiała dużo zrobić, a on był wtedy takim najsprawniejszym człowiekiem w kapitule krakowskiej, więc znalazł pieniądze, nie naruszając skarbca wawelskiego i katedralnego w Krakowie. Także Szwedzi na szczęście z katedry wawelskiej niewiele wtedy ukradli. Dopiero Prusacy się dobrali. No ale wtedy nie było wśród kanoników nikogo na poziomie Szymona Starowolskiego. to byli jeszcze tacy, co
staropolski czy staropolski?
Starowolski. Starowolski. Tenże Szymon Starowolski, proszę Państwa, jak ktoś szuka tematu, myślę, że nawet na doktorat z mariologii, to wystarczy. To wystarczy jego pism mariologicznych, zwłaszcza kazań, ale także kazań ujętych w formułę traktatów, dlatego, że to był kaznodzieja nie taki łatwy, popularny. Tam bajek nie było w kazaniach, ani jakichś takich łatwych opowiastek, ale jak się przyłożył do kazania, no to ono ma, proszę Państwa, 30-40 stron druku. To jest kazanie. Dzisiaj wszyscy by chcieli w trzy minuty, żeby sprawę zbawienia rozwiązać. Jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa. Zostawił kazania na rozmaite święta maryjne, kazania mówione do rozmaitych zakonów, środowisk zakonnych. Jak na owe czasy był bardzo, bardzo ruchliwy. W jedną niedzielę, jak udało mi się zbadać, miał kazanie na Świętym Krzyżu, w następną niedzielę w Przemyślu, potem w Lwowie jeszcze raz, w następnym tydzień już w Krakowie na Wawelu głosił. Jak oni się poruszali, to jest dla mnie tajemnica. Nie, to zwykły, biedny ksiądz diecezjalny. Ale był sprawny, dlatego że jak wszystko wskazuje, wiele w zakonach głosił, a proszę Państwa, w tamtych czasach udało mi się zorientować, najlepiej było wędrować tak, żeby na nocleg zatrzymywać się w jakimś klasztorku. Zresztą to u Bernardynów była taka zasada, że fundacje klasztorów powinny tak przebiegać, żeby jeden od drugiego był oddalony o dzień drogi. Także rano wychodziło się z jednego, szło do następnego i szło prosto na kolację. Zresztą to Państwo mogą zobaczyć klasztory bernardyńskie, jak one były budowane. Zresztą do dziś, jak po mapie można to stwierdzić, że one są wszystkie od siebie w takiej samej odległości. Praktyka. Po co było się zatrzymywać w karczmach, gdzie różne pokusy grasowały, jak można było iść spokojnie do własnego klasztoru, zatrzymać się i iść dalej. Zawsze przyjęte. To w miarę dobrze być przyjętym. Oczywiście, jeśli się nie było przyjętym, to perfekta Leticja Franciszkowa pokazywała, że i tym nie należy się przejmować. Nie? Znają Państwo, jak to było z tą doskonałą radością franciszkańską. Przyszedł do swojego własnego klasztoru i bracia go nie wpuścili. I wtedy Franciszek mówi, no nawet to właśnie tu się weryfikuje, czy jest się w stanie doskonałej radości. Jak cię bracia za drzwi wyrzucą na zimno i chłód i psami poszczują. Wtedy raduj się. Ja bym się tam poradował. Ale nie jestem Franciszkiem. Tenże Szymon Starowolski, proszę Państwa, i z tego powodu on zasługuje na uwagę. To była, pomijając wszystko, to była bardzo wpływowa postać. Bo jak już to, że wspominam go, że on wszędzie z tymi kazaniami biegał, od katedry do katedry, ze względu na prestiż i na wykształcenie. Samo to, że no, na półce ilość dzieł, która po nim została, jest bardzo obfita za jego życia. Niektóre zbiory kazań po 800 stron miały 2 i 3 wydania. No, to pokazuje, że był człowiek czytany. No, bo to nie sztuka książki pisać, sztuka, żeby jej inni czytali. I tutaj Szymon Starowolski był takim autorem czytanym, bardzo wpływowym w wielu środowiskach. I spośród dziełek, które zostawił, jest takie wygłoszone na Jasnej Górze, zatytułowane Diva Claro Montana. Diva Claro Montana. Seu oratio de laudibus Beate Marie Virginis. Ale najczęściej cytuje się tylko pierwszą część tego dyskursu. To jest właśnie kazanie, które wygłosił na Jasnej Górze. mające nie mniej, nie więcej, tylko 40 stron druku. Także nie patrzeć na to przez pryzmat materiałów homiletycznych, które dzisiaj mamy, kazanie na półtorej strony. Takim 40-stronicowym kazaniu można było wiele rzeczy zawrzeć, ale tu już odkryłem, że to było bardzo dobre i ludzie chętnie wtedy słuchali, bo telewizora nie było. Więc jedyna telewizja to był Kościół. Więc mamy Viva Claro Montana. Niestety nie jest to przetłumaczone na język polski, ale w każdym razie tenże toż kazanie Szymona Starowolskiego jest o tyle ważne, że zarówno powołuje się w nim na znajomość objawień Giulia Mancinellego, a więc to, cośmy wspomnieli, powołuje się na znajomość, opublikowane w 1640 roku, wygłoszone 1639. A więc jest 5 lat po książce Radziwiłła i już jest znane. Zresztą poproszę popatrzeć, książka wydana w Wilnie, w Krakowie już jest znana w ciągu bardzo krótkim czasie i to dobrze znana. A więc mamy to kazanie Starowolskiego ze znajomością Radziwiłła i Mancinellego i to kazanie aż roi się, byśmy powiedzieli, jak refren powtarza się w odniesieniu do Matki Bożej, że ona jest patrona Sarmacji, że jest królową Królestwa Polskiego. I w dodatku proszę zauważyć, jak w jednym miejscu bardzo ciekawie mówi, że ta królowa Królestwa Polskiego jest wszędzie czczona, wszędzie, ale przede wszystkim na Jasnej Górze. To dalsze dopowiedzenie do tego, co wczoraj żeśmy mogli słyszeć, tak, gdzie, kiedy i kto złączył tytuł królewski Matki Bożej jako królowej z obrazem jasnogórskim. A więc mamy tutaj wszędzie, ale przede wszystkim. Czyli nie ma wyłączności, że Matka Boża może być jako królowa czczona tylko na Jasnej Górze, ale wszędzie jako królowa jest to tytuł uniwersalny. Natomiast no, jest to miejsce uprzywilejowane ze względu na pewne aspekty historyczne. O tyle warto to uwzględnić, że jest to rzecz jest powiedziana jeszcze przed potopem szwedzkim i przed ślubami Jana Kazimierza. A więc mamy rzecz, która wtedy się pojawia i wtedy jest znana. Szymon Starowolski pośród wielu zalet, które posiada w swoim nauczaniu i w tym, co on tutaj mówi, to jest to, że podobnie jak Albrecht Radziwiłł zwraca uwagę na społeczne znaczenie i społeczne oddziaływanie kultu Matki Bożej jako królowej. A więc odwołuje się do tej zasady, jak wspomniałem, zasady konstytucyjnej, zasady formacyjnej, że chodzi tutaj w tym tytule na pewno o ten wątek wstawiennictwa, obrony Sarmacji, obrony Królestwa Polskiego, ale przede wszystkim chodzi o spojrzenie na Maryję jako tę, która kształtuje życie społeczne i te cnoty, które możemy nazwać cnotami społecznymi. Sam Szymon Starowolski, proszę Państwa, jest ważnym autorem polskim z tego powodu także, że był on jednym z tych, którzy bardzo radykalnie występował w obronie chłopów, który wzywał do reformy wojska, reformy społecznej, reformy ustrojowej w Polsce. A więc taki autor, który no, do dnia dzisiejszego jego pisma pod tym względem mogą być czytane z dużym pożytkiem i ze znajomością rzeczy w każdym czasie. Zresztą w bibliotece w Ossolineum w okresie powojennym kilka razy wybór jego pism, trochę ze względów ideologicznych, ale był wznawiany. Tych pism o charakterze społecznym, gdzie możemy powiedzieć, że potem jak król Jan Kazimierz w ślubach lwowskich będzie wzywał i wyrażał to przekonanie, że trzeba zadbać o sprawiedliwość społeczną i obronę chłopów, to niczego sam nie wymyślił, tylko w literaturze politycznej z pierwszej połowy XVI wieku był to problem, który już bardzo szeroko był znany, komentowany i co światlejsi kanonicy tutaj kaznodzieje na te problemy zwracali uwagę. Bo znowu, żebyśmy nie wpadli w ten schemat, który często się pojawiał, że wtedy nikt o niczym nie myślał, tylko każdy żył tak na swoją rękę i nie troszczono się o życie społeczne. U Szymona Starowolskiego to wszystko jest obecne i właśnie bardzo ciekawe jest to, że ten tytuł Królowa Polski na poziomie dużo lepszym niż u kanclerza Radziwiłła te sprawy zostały, proszę Państwa, postawione. Także one zasługują na uwagę. Spośród innych autorów, którzy, i to przed przerwą jeszcze na tym tylko skończymy, podobna problematyka występuje w kaznodziejstwie jasnogórskim na przykład. Mamy wielu autorów, ale podobna problematyka znalazła się w kazaniu, które można uznać za pewien sztandar tego przepowiadania jasnogórskiego, mianowicie Paulina Dionizego Łobrzyńskiego, rzecz z kropką, Dionizy Łobrzyński, który wygłosił kazanie w bardzo szczególnych okolicznościach, a mianowicie w roku 1644, gdy poświęcano odnowioną kaplicę Matki Bożej na Jasnej Górze. Tytuł kazania opublikowanego w Krakowie 1644 nosi tytuł Przenosiny triumfalne albo panegiryk kościelny. Przenosiny triumfalne albo, wtedy nie mówiono albo, tylko albo panegiryk kościelny. Gdzie oczywiście tym wątkiem takim kazania, który nas interesuje, jest to, że znowu powołuje się na dzieło Albrechta Radziwiłła. Znowu nawiązuje do tego tytułu Królowa Polski, gdzie wprost mówi, jak na Paulina przystało, że to jest kaplica Maryi Królowej Polski. Także jak ksiądz ojciec Jan Golonka na Jasnej Górze, napisze książkę Kaplica Królowej Polski, no to nic nie robi, tylko cytuje dzieło ojca Dionizego Łobrzyńskiego sprzed 350 lat, w którym takie określenie już padło. Więc mamy znowu potwierdzenie i znowu takie samo ujęcie kultu Matki Bożej Królowej Polski. A więc ujęcie wstawienniczo, wzorcze, takie formacyjne, reformacyjne, reformujące życie kościelne i życie społeczne. A więc widzimy, że tu nie ma żadnego triumfalizmu, żadnego wynoszenia się, żadnego stawiania się ponad innymi, tylko mamy wezwanie do porządkowania w tym kulcie Matki Bożej Królowej Polski, przede wszystkim życia społecznego. Co jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne i wymowne, co mówi między innymi, że nie trzeba się tego tytułu bać, bo on nie ma w sobie ani nic nacjonalnego, ani nie ma w sobie nic takiego stawiającego ponad innymi, ale pokazujący właściwą perspektywę życia narodowego i społecznego. Ale Państwo zasłużyli na odpoczynek. Jeśli ktoś jest zainteresowany którąś z tych książek, którą wczoraj pokazywałem, to tutaj mam. 10 zł kosztuje jedna sztuka. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo.
Tak, co będzie? Proszę dajcie, że ktoś nie kopnął.